kochani, jak widzicie, Bóg jest tak cudowny w swojej opatrzności, że tak to zdziałał, że mówię tę konferencję o nadziei, o ufności, kruchości, a jednocześnie jestem w takiej kondycji, osłabiony, że normalnie po ludzku nie powinienem głosić tych rekolekcji, nie? Z nosa mi się leje, mam przestawiony czas, nie? Taki jakby obuchem jestem walnięty, boli mnie gardło i tak się zastanawiam, dlaczego, nie? No właśnie dlatego, bo takie rzeczy mówię. I to jest piękne, nie? Że Bóg w takich szczegółach nawet, żebym mówił o to, żeby takich to, że właśnie Bogu to nie przeszkadza, to także mnie też w takiej postawił kondycji, żeby być czytelnym świadkiem, nie? Że nie staję tutaj mocny, silny, zdrowy i ja wam teraz coś powiem, nie? Wręcz odwrotnie. W kruchości, słabości, nie mówię, że zaraz się przewrócę, nie? Ale to ma sens, to ma sens i tak to odczytuję i chwała Panu. Idźmy dalej. Nadzieja pokładana w miłosierdziu. Zobaczmy, że też Bóg to przewidział, bo niedługo mamy ten nadzwyczajny rok, rok właśnie miłosierdzia Bożego, żebyśmy też dobrze wykorzystali. Bóg w swoim planie też daje nam te treści, nie? Bo on, to co powiedziałem, że najbardziej ranimy Boga właśnie brakiem ufności w Jego dobroć miłosierną. Nie? To najbardziej rani Boga. Że się boimy Go, lękamy. I myślę, że już to, co już powiedziałem, widzicie, że im człowiek bardziej wchodzi w życie duchowe, im bardziej wchodzi w relacje z Bogiem, to odkrywa, jakie ogromne spustoszenie w nas dokonał grzech pierworodny. Straszne, straszne. Jak jesteśmy skażeni pychą, szukaniem siebie, chwały, właśnie tej bycia jak Bóg. I dlatego Jezus Chrystus właśnie jako lekarstwo, jako nowy Adam stwarza nas na nowo właśnie w tym odwrocie to, co zostaliśmy skażeni przez szatana, nie? Że właśnie bycie wielkim, doskonałym, to Jezus właśnie stał się słabym, nędznym, upokorzonym, zmiażdżonym, niepodobnym do człowieka, jak robak i pokazał, o, tak wygląda świętość, to jest świętość. Nie? Tylko kto z nas to wierzy i kto widzi. Ty siebie może właśnie odrzucasz, przeklinasz, może i złorzeczysz Bogu, masz pretensje, bo nie umiesz odkryć łaski. Nie? Święty Klaudiusz de la Combie wołał, co do mnie wielbiłbym Cię, dając poznać, jak bardzo jesteś dobry dla grzeszników, jak bardzo Twoje miłosierdzie przewyższa wszelką złość, także nic nie jest w stanie go wyczerpać, że żaden grzech, choćby najbardziej wstydliwy i najbardziej zbrodniczy, nie może doprowadzić grzesznika do tego, by upadł na duchu. Żaden grzech. Mógłbym raczej utracić wszystko inne niż nadzieję, jaką pokładam w Twoim miłosierdziu. I zobaczcie, jak Jezus uświęcił apostołów. W jaki sposób? No właśnie doprowadził ich do skraju nędzy. Nie? Bo oni byli silni, mocni, szukali pierwszych miejsc. I Piotr to wręcz aż z dumą, Panie, choćby Cię wszyscy opuścili, to ja Cię nie opuszczę. No i z taką kondycją Piotr nie mógłby zostać głową Kościoła i świętym. Jak Jezus doprowadził go do świętości? No właśnie o tym, co mówimy. Doprowadził go do skraju słabości. Kiedy w pewnym momencie stanął na równi z Judaszem. Tylko to, co uratowało Piotra, to właśnie ufność. Ufność, dobroć i miłosierdzie, że Bóg mu jednak przebaczy. Spojrzał, spotkał się z wzrokiem Jezusa i zapłakał. I to go uratowało. Judasza zgubiła niestety rozpacz. Szatańska rozpacz, że Bóg mi już nie przebaczy, nie wydaruje mi tej winy. I to jest najgorsze. I do tego szatan chce nas właśnie doprowadzić. I zobaczcie, że wszyscy apostołowie zdradzili Jezusa. uciekli. Tylko Jan wytrwał pod krzyżem. Tylko Jan. Dlaczego? Wiecie, dlaczego? Tak się domyślam. Że właśnie to, co uratowało Jana, to, że on jako jedyny, kiedy uciekał z ogrodu oliwnego, to właśnie uciekł do Maryi. I z Maryją, dzięki niej, wraz z nią, właśnie był w stanie stanąć pod krzyżem. I dlatego tak nam jest bardzo ważna Maryja. Bo Maryja kiedy została nam dana za matkę? W Kanie Galilejskiej? Nie, pod krzyżem. Właśnie w takich chwilach. W takich chwilach, kiedy jesteś przybity, kiedy jesteś umierający, kiedy widzisz swoją nędzę, zdradę, grzeszność, słabość, jesteś w stanie wytrwać, nie zwątpić, właśnie będąc przy boku Maryi, bo Maryja jest przy nas. I zobaczcie, że tylko Jan, który wytrwał pod krzyżem, umarł śmiercią naturalną. Dlaczego? Bo zaliczył Paschę. Wszyscy inni apostołowie musieli ją przeżyć właśnie na nowo przez osobiste męczeństwo, nie? Każdy umarł śmiercią męczeńską, bo uciekli spod krzyżenia. Nie zaliczyli Paschy, dlatego musieli na nowo ją przeżyć. A Jan zaliczył i dlatego jeden umarł normalnie. I zobaczcie, że właśnie apostołowie zostali uświęceni właśnie w jaki sposób? Że już nie mieli złudzeń, kim są sami siebie. Bo oni bardzo cierpieli, że zawiedli Jezusa. Zobaczyli siebie w największym uniżeniu, kenozie. I dopiero wtedy, kiedy już nie mieli złudzeń, mogli otrzymać pełnię zesłania Ducha Świętego. Rozumiesz? Dlatego Bóg nie może ci dać łaski darmowej, bo ta łaska by się obróciła przeciw tobie, zabiłaby cię, bo popadłbyś w pychę. Dlatego najpierw musisz być oczyszczony, doprowadzony właśnie do stanu skrajnego. To będziemy sobie mówić. I dopiero kiedy apostołowie już nie mieli złudzeń właśnie, byli oczyszczeni tak dogłębnie, mógł z mocą zadziałać przez nich Duch Święty. Nie? Pedagogia Ewangelii zbija z tropu, bo widzimy, że to jest w poprzek naszego myślenia. Bóg objawia się wcale nie silnym i inteligentnym, ale słabym i kruchym. Nie cnotliwym i faryzeuszom, ale celnikom, prostytutkom, grzesznikom. Niemożnym tego świata, lecz bezbronnym dzieciom. Jak mawiała Marta Robin, im bardziej puste jest naczynie, tym więcej można wlać do niego płynu. Zobaczcie, jaki przedziwny paradoks. Im bardziej puste jest naczynie, tym więcej można wlać do niego płynu. Im bardziej pusta jest dusza, aby przyjmować, tym bardziej Jezus ją wyróżnia swoimi darami. A więc nie gorsz się swoim ubóstwem, że czujesz się pusty. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Tylko nie zostań sam z tą pustką i nie rozpaczaj szatańsko. Tylko daj się wypełnić Duchem Świętym. Bo kiedy apostołowie mogli przyjąć Ducha Świętego? Kiedy już nie mieli złudzeń. Kim są sami siebie? A kiedy jesteś pełny siebie, swojej siły, swojej mocy, swojej inteligencji, to nie zadziała przez ciebie Bóg. Bo ukradniesz mu chwałę. Grzesznik to potencjalny święty. Pod koniec życia Franciszek z Asyżu w odruchu zgorszenia odparował pewnemu młodzieńcowi, który nazwał go świętym. Zobaczcie, jakie jest myślenie świętych. Uważam, że jesteś święty. Święty Franciszek mówi tak. Uważasz, że jestem święty? A więc nie wiesz, że jeszcze dzisiejszego wieczoru mógłbym spać z prostytutką, gdyby nie wspierał mnie Chrystus. To jest myślenie świętych. Rozumiecie? Oni nie mają złudzeń. Są już tak dogłębnie oczyszczeni, że nie mają złudzeń co do prawdy o sobie. Dlatego święci czuli się największymi grzesznikami. I kiedy widział grzesznika, to nie miał pogardy do niego, nie patrzył na niego z góry, tylko po prostu mu współczuł. I z drżeniem myślał, on dziś leży, ja stoję, ale ja jutro mogę też leżeć. Oto duch pokory prawdziwych świętych. Wiedzą, że są ulepieni z tej samej gliny, co grzesznicy. I dlatego w pewnym momencie między grzesznikiem a świętym już nie ma różnicy. Święty uznaje się bowiem za grzesznika, pozostającego w stanie nawracania się, i każdy grzesznik, choćby najsłabszy, powinien uznawać się za potencjalnego świętego. Ciekawe, nie? Bo zobaczcie, jakie jest nasze myślenie. Ze strony Pana Boga miłosierdzie jest to samo. Podnieść kogoś po grzechu, to samo miłosierdzie, czy kogoś zachować przed grzechem. Bo kogoś podnieść po grzechu i zachować przed grzechem, no Bóg musi okazać miłosierdzie, nie? I dla Boga to jest to samo miłosierdzie. Nie ma różnicy. Z naszej strony jest różnica. Ten upadł, a ten stoi. Jest różnica? Jest. I my popełniamy ten błąd, że myślimy, że ja nie zgrzeszyłem, on zgrzeszył, to znaczy ja mogę czuć się lepszy. I tu jest kłamstwo. Bo ty, człowieku, stoisz dzięki Jego łasce. I nie możesz czuć się lepszy. I dopóki nie będziesz miał takiego stanu, takiego ogłoszenia, Bóg nie uczyni cię świętym. Bo ta świętość doprowadzi cię do faryzeizmu, do pychy. I komu potrzebny taki święty, pyszny? Rozumiesz? To problem jest w tobie, że ty nie umożliwiasz przyjęcia łaski, a nie dlatego, że Bóg ci żałuje łaskę. I dlatego też to, co mówiłem wczoraj, święta Teresa Dzieciątka Jezus, chociaż nigdy nie popełniła grzechu śmiertelnego, to ona była tak oczyszczona, że mówiła, ja niczym się nie różnię od Marii Magdaleny, nie? Ja czuję, że jestem taka sama. W każdej chwili, gdyby Pan Bóg ściągnął ze mnie rękę, bym zeszła na dno jak ona. To jest myślenie świętych. Nie? A zobacz, jak popadasz w pychę. Jesteś na rekolekcjach, może adorujesz to i widzisz jakąś prostytutkę i co? No jestem lepsza, ona grzeszy, ja nie. To znaczy, że to jeszcze daleko. To nie znaczy, że w tym momencie usprawiedliwiamy grzeszników, nie? To nie tak. Tylko chodzi o stan ducha, nie? Stan ducha. Pokora. Dlatego zobaczcie, Maryja, która jest niepokalana, jest oblubienicą Ducha Świętego, jest pełnią łaski, to ona jest tak prawdziwa, że stoi na końcu. Na końcu. Ona by stanęła za ostatnim grzesznikiem. Bo wie, że wielkie rzeczy uczynił jej Wszechmocny. Jej uczynił Wszechmocny. Nie ona sama siebie jest niepokalana. Czysta, dziewicza. Tylko to wszystko jest dziełem łaski. I dlatego Bóg się zachwycił nie jej czystością, tylko czym się zachwycił? Jej uniżeniem. Pokorą, prawdą. I dlatego Bóg, Duch Święty się w niej rozradował, bo ona, jak wiecie, zanim stała się Matką Bożą, to co ona ślubowała? To nie ma zapisanego w Ewangelii, to jest z apokryfów, że ona właśnie zrezygnowała świadomie z małżeństwa, nie? Stała się taką anawim Jahwe, czyli chciała żyć, całe życie żyć w pogardzie, bo wiecie, że w myśleniu semickim w tamtych czasach kobieta bezpłodna, która nie wyszła za mąż, która nie rodziła dzieci, to było jawne, po prostu wszyscy widzieli, że jest przeklęta. Nie? I ona tak chciała żyć w takiej kenozie. Chciała żyć w takiej pogardzie, takim ostatnim. Wyrzekła się, żeby być, bo każda kobieta izraelska oczekiwała, że może na nią spadnie to, że urodzi Mesjasza. Ona z tego wszystkiego zrezygnowała. I Bóg, zobaczcie, że właśnie, że ona zrezygnowała z tego, właśnie ją wybrał. Właśnie dlatego. I dlatego, chociaż była pełnią łaski wszystko to, to ją nic nie zmieniło. Jak czytaliście dzienniczek siostry Faustyny, to wiecie, że zanim Faustyna miała wizję, rozmawiała z Jezusem, dotykała Go, miała stany kontemplacji, to najpierw, zanim to wszystko otrzymała, to Jezus jej pokazał miejsce w piekle. W piekle. Kim ona sama siebie zasługuje. I dlatego potem ona została tak już oczyszczona, że kiedy otrzyma te wszystkie łaski, to nie zakręciło jej to w głowie, nie? Nie czuła się lepsza. Widząc najsłabszą zakonnicę, a ona dotyka Jezusa, ma wizję, rozmawia z Nim, ona wiedziała, że to jest wszystko łaską. Nie? I pomyśl, dlaczego Bóg tobie nie daje łaski? Bo może wciąż czujesz się lepsza, wciąż czujesz się, porównujesz i sama się pozbawiasz. I dlatego my ciągle wchodzimy w tą pokusę drogi siły, pokusy wszechmocy. Chcesz być jak Bóg, będziecie jako bogowie. I dlatego Jezus leczy nas z tej rany grzechu pierworodnego. Divo Barsotti mówi tak, aby zyskać Boga, wpierw trzeba wszystko utracić. Droga duszy jest drogą wiodącą w dół. W dół. I zobaczcie, takie było życie Jezusa. To jego całe życie było kenozą. Całe życie było uniżeniem. I dopiero Bóg Ojciec go wywyższył. I to jest Duch Świata, bo Duch Świata, którym żyjemy, otaczamy, jesteśmy otoczeni, który nas dzień w dzień katechizuje, to czego On nas uczy? No właśnie, drogi szatańskiej. Być kimś, coś osiągnąć, zrobić karierę, zaistnieć. Być pierwszym. Wyścig szczurów. A chrześcijanin ma być zupełnym zaprzeczeniem, odwrotnością. Że ty chcesz świadomie przegrać to życie po to, żeby wygrać wieczność. Nic nie chcesz zyskać. I to mówi Ewangelia. Kto chce zachować swoje życie, straci je. Jeśli ziarno przeniesie na nie obumrze, nie da. I teraz czy to wchodzisz w takie życie? I to jest bardzo trudne. Bo dzień w dzień jesteśmy katechizowani właśnie tym duchem, nie? Być kimś dobrym, coś zaistnieć, zrobić to. I najgorsze, kiedy to myślenie pogańskie jeszcze przerzucimy na duchowość, że ty też tutaj ci się nie udało, może nie zrobisz tego, no to przynajmniej w życiu duchowym zrobię karierę. Nie? I ja to będę osiągnę takie stany, ja to będę medytował, ja to będę znał pismo, ja będę uduchowiony, ja to będę uprawiał ascezę. Straszne, to jest straszne po prostu. To już na dzień dobry jest po prostu przegrana. I niektórzy uprawiają taką fałszywą duchowość, nie? I wchodzą w co? W ducha właśnie faryzeizmu, ducha uczonych w piśmie. I jak wiemy, Jezus właśnie z nimi miał największy problem, bo oni wykrzywili tą duchowość. To paradoksalne, nie? Że Jezus miał największy problem z ludźmi najbardziej uduchowionymi. Tylko w niewłaściwej duchowości. Dlatego musimy zmienić swój sposób patrzenia na świętość. Nazbyt często wyobrażaliśmy sobie zmierzanie ku świętości jako wspinaczkę. Ciągły postęp czy wchodzenie na szczyty duchowości jako owoc naszych wysiłków i naszej woli. Ten obraz świętości uprzywilejowuje przede wszystkim silnych, cnotliwych ludzi, ludzi woli, ale polega na mniemaniu, jakoby ludzka wielkoduszność i dobra wola same w sobie były w stanie umożliwić nam osiągnięcie świętości. Bo to jest po prostu kłamstwo. Bo Słowo Boże mówi jasno. Darmo, z łaski jesteśmy uświęceni. I tu, kochani, można byłoby jeszcze mówić kilka dni na fundamentalną rzecz, usprawiedliwienie. Jeśli wielu ludzi nie rozumie, na czym polega usprawiedliwienie, to niestety wielu żyje w Starym Testamencie. Nie żyje Ewangelią. Chcą się usprawiedliwić poprzez zachowanie prawa, poprzez dobre uczynki. A tu nikt nie może osiągnąć zbawienia o własnych siłach. Dobre uczynki są potrzebne jako odpowiedź na łaskę, a nie jako zdobycie łaski. Świętość, jaką proponuje Chrystus, nie należy do porządku naturalnego, lecz jest świętością przyjmowaną w naszej biedzie. Po prostu to trzeba otrzymać. Ja mogę tylko przyjąć, ale żeby przyjąć, to muszę czuć potrzebę. Dlatego tak ważne jest ogołocenie, ubóstwo. Bo kiedy mogę doświadczyć miłosierdzia? Kiedy mogę przyjąć miłosierdzie? Kiedy jestem zdrowy? Kiedy sobie wszystkim radzę? Miłosierdzie może przyjąć tylko grzesznik. Kiedy wyznaję grzechy? Kiedy będę krzyczał do Jezusa: Jezus, zbaw mnie! Kiedy życie mnie rozłoży na łopatki? Kiedy możesz powiedzieć, że Jezus jest moim Zbawicielem? Masz takie fakty, wydarzenia? Mógłbyś powiedzieć, tak, Jezus mnie zbawił. W czym? Podaj. No właśnie w tym, czym sobie zupełnie nie radziłeś. Dopiero możesz powiedzieć, o, Jezus jest dla mnie Zbawicielem. Ale kiedy ty sam chcesz się zbawić, kiedy sam chcesz udowodnić, no to uniemożliwiasz zbawienie, nie? Chrystus przyszedł do grzesznych i słabych, a nie do silnych i dobrze się mających. Niektórzy mają naturalne zalety, aby dojść do świętości. Zawsze będą musieli lękać się tego, co można by nazwać odwagą silnych i pysznych. Zobaczcie, że najbardziej uprzywilejowanymi w Ewangelii właśnie byli najbardziej poranieni, ubodzy. To oni doświadczyli cudu. Bartymeusz, kiedy ślepy siedział, Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną, nie? Ile to moglibyśmy przytaczać z Ewangelii? Właśnie ci, którzy nie radzili sobie, byli biedakami. Ci, którzy byli silni, cnotliwi, fajni, to oni się nie spotkali z Jezusem. Bo po co im Jezus? Z czego ich ma zbawić? Kiedy oni świetnie się sobie radzą z życiem. I teraz zobacz, jakie jest nasze myślenie. Że ty, kiedy jesteś słaby, nie radzisz sobie, to co? To uważasz, że Bóg cię nie kocha, że jest z tobą beznadziejnie. Właśnie z tobą jest najlepiej wtedy. Bo potrzebujesz Zbawiciela. Potrzebujesz Pana Boga. Najlepszą dla nas jest sytuacją, kondycją, kiedy ty właśnie widzisz, że bez Boga ani do proga, nie? Najlepsza kondycja dla nas zbawienna jest to, że ty dojdziesz do takiego stanu ogołocenia, że widzisz, że bez Boga nie potrafisz żyć, nie poradzisz sobie. I chodzi właśnie o takie uzależnienie. I to jest dla nas najlepsze. A ty uważasz, że to jest przekleństwo. Że nie jesteś silny, że nie radzisz sobie, że ciągle musisz żebrać. I czego to jest powodem? Pychy, pychy, jeszcze raz pychy. Dlatego szczęśliwi, ubodzy w duchu. A jednak schemat ludzkiej doskonałości opartej na woli, ascezie, podąża szlakiem dokładnie odwrotnym do drogi świętości, jaką nam proponuje Jezus z Ewangelii. Zejdź prędko, mówi do Zacheusza, aby nam pokazać prawdziwą drogę, którą nie można iść, nie zgadzając się na podążanie w dół. Jak Jezus zbawił Zacheusza? No właśnie w ten sposób. Zejdź prędko. Bo co ten Zacheusz? Zacheusz sam się wdrapał. Każdy z nas ma jakąś sykomorę. Próbuje się wdrapać powyżej innych, nie? I tam się spotkać z Bogiem. A Jezus mówi, tam się nie spotkasz ze mną. Zejdź prędko. Zejdź. Unieś się. Schodzenie w dół. Tu jest świętość. Jasne jest, że Jezus nie zaproponował drabiny doskonałości, której stopnie należałoby kolejno pokonać, aby wreszcie posiąść Boga na samej górze, ale zaproponował drogę wstępującą, wiodącą w głębiny pokory. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. W przypowieści o faryzeuszu i celniku mowa o dobrej i złej drabinie, o prawdziwej i fałszywej świętości, o wstępowaniu w swoją nędzę lub o wynoszeniu się przez próżną chwałę i upodobanie w swoich cnotach w podziwie ze strony innych. Przypomnijmy sobie tą przypowieść, bo ona kapitalnie pasuje, a zobaczcie, jak często niestety wchodzimy w ten duch. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 18, od wiersza 9 do 14. Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu. Daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Setki razy, a może już tysiące, słyszałeś tą przypowieść. A zobacz, że nieustannie w nas pokutuje właśnie ta postawa. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inny, nie? Że jestem na rekolekcjach, że się modlę, nie? Że jestem jakiś uduchowiony. No pięknie. Nie jestem taki zmysłowy, taki światowy, taki cielesny jak inni. Dziękuję Ci, Boże. Prawdziwe? No prawdziwe. Nie? Co w tym złego? No właśnie. Faryzeusz stoi z przodu, w górnej części świątyni. Uroczyście wypowiada słowa oficjalnego dziękczynienia z ówczesnej liturgii. Boże, dziękuję Ci. Dziękuję za swoje cnoty. Za swój wyidealizowany obraz. Dziękuję Bogu za swoje dzieła, dzięki którym osiągnął w swoim mniemaniu szczyt drabiny. Faryzeusz patrzy tylko na swoją własną cnotę, ledwie rzuca okiem na stojącego z tyłu celnika i szybko się z nim rozprawia. Jezus przeciwstawia więc, jak to często czyni, dwa typy postaw religijnych. Dwa typy. Faryzeusz jest człowiekiem nienagannym w swoich praktykach, który wymienia po kolei z najzupełniej czystym sumieniem. Wydaje się w istocie dufny w siebie, że jest sprawiedliwy. I rzeczywiście jest sprawiedliwy tą sprawiedliwością, którą można osiągnąć zgodnie z czysto ludzkim prawem, ale która dla Boga jest bezwartościowa. Jego samowystarczalność, pycha duchowa, pewność siebie są niemal samoubóstwieniem. No i tu jest istota grzechu pierworodnego. Będziecie jako Bóg, nie? I on czuje się Bogiem. Radzi sobie świetnie. No to w takim razie Jezus, po co jest mu potrzebny? No niepotrzebny. On nie potrzebuje Zbawiciela. Bóg nie ma z czego go zbawić. A może ty marzysz właśnie o takiej kondycji, że już sobie świetnie poradzisz bez Pana Boga, nie? Głównym zarzutem, jaki Jezus wysuwa przeciwko faryzeuszom, jest właśnie to, iż są dufni w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzą. I zobaczcie, jaka to jest ogromna pokusa, nie? Że człowiek właśnie, jak wchodzi w fałszywą duchowość, to wchodzi w ducha też porównywania i gardzi innymi. Właśnie dlatego Jezus nie może go ich poruszyć, żyją oni bowiem w niedostępnej wierze swej samowystarczalności i swoich domniemanych cnót, na szczycie drabiny, osądzając grzeszników na dole. Chcą zbawić się sami swoimi dziełami i swoją doskonałością. I to jest właśnie stare przymierze, to jest Stary Testament. Kiedy człowiek chce sam zasłużyć. Tylko znowu, żeby ktoś mnie źle nie zrozumiał, przewrotnie, ja nie mówię, że są złe, dobre uczynki, że ty się starasz, chcesz być dobry, nie grzeszysz. To nie jest złe, to jest bardzo dobre, to trzeba robić. Tylko wiedzieć o tym, że to jest dziełem łaski, że to Bóg cię uzdalnia. Bo Słowo Boże mówi, że Bóg jest sprawcą i chcenia i działania. Chcenia i działania. Co to znaczy? Że na przykład myślisz, a zmówię teraz różaniec i odmawiasz różaniec. I jaka jest naturalne myślenie? Że to ode mnie wyszło, nie? Przyszła mi taka myśl, odmówiłem, więc oddałem chwałę Panu Bogu. A prawda jest jaka? Że Bóg dał ci to natchnienie. Mało tego, Bóg poruszył twoją wolę, żebyś mógł odmówić ten różaniec. A więc z czego masz się chlubić? To jest twoja żadna zasługa. A zobaczcie, że my to przypisujemy sobie, nie? I możesz być na godzinnej adoracji, smukać tutaj do Pana Boga, Panie Boże, ja Cię uwielbiam, wychodzisz, patrzysz kogoś innego, który w ogóle może siedział teraz godzinę przed telewizorem, a Ty godzinę przed Panem Jezusem i co możesz poczuć w swoim sercu? No, że ja jestem lepszy, on jest gorszy. A to jest guzik, prawda? Ty wcale nie jesteś lepszy. Bo Bóg Cię natchnął, i Bóg ci dał łaskę, żebyś mogła adorować i go wielbić. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A więc dlaczego się chlubisz tak, jakbyś otrzymał? Beze mnie nic nie możecie uczynić, nic. I zobacz, jak to jest trudne w praktyce, bo to się wszystko tak do nas klei. Rozumiecie? I dlatego tak łatwo wpadamy w faryzeizm i pokusę porównywania się i ducha pychy. Faryzeusze widzą w Bogu bezstronnego sędziego ludzkich dzieł. Zbawienie jest dla nich zatem zapłatą i sprawiedliwym wynagrodzeniem za zasługi każdego człowieka. Jezus pokazuje nam prawdziwe oblicze Boga, sprawcy wszelkiego dobra i wszelkiej łaski. W Jego oczach zbawienie jest darmowym darem ofiarowanym każdemu, a zwłaszcza biednym i przyznawanym każdemu, kto tworzy się i przyjmie Go jak dziecko. Przed śmiercią na krzyżu Jezus ofiaruje i da zbawienie łotrowi, którego nazwano dobrym, a który w całej swojej biedzie otworzył się całkowicie na ofiarowane mu nieskończone miłosierdzie. To właśnie najbardziej szokuje faryzeuszy i małego faryzeusza ukrytego w nas, że robotnicy ostatniej godziny, którzy nie przepracowali całego dnia, otrzymują tę samą zapłatę, a raczej ten sam dar, co ludzie, którzy pracowali i znosili ciężar dnia i upału. Nie? I mówią do tego gospodarza: jesteś niesprawiedliwy. My pracowaliśmy 8 godzin. A ci, którzy pracowali 1 godzinę, otrzymali taką samą zapłatę. To jest niesprawiedliwe. W myśleniu ludzkim tak. To jest pozorna niesprawiedliwość. Ale ze strony Pana Boga nie. I my myślimy tak samo, nie? Że ty może całe życie starałaś się unikać grzechów, żyłaś pobożnie, być wierna mężowi, czy inne rzeczy, nie? A tu ktoś się łajdaczył, ktoś no, używał życia, nie? I pod koniec życia się nawraca i też jest w niebie. Mówisz, to niesprawiedliwe. No z naszej strony to jest niesprawiedliwe. Ale zapomniałaś o tym, że ty nie grzesząc, tylko dlatego nie grzeszyłaś, dlatego, że otrzymałaś łaskę. My niestety tą łaskę kradniemy i utożsamiamy się. Myślę, że to my sami siebie jesteśmy sprawiedliwi. I to jest kłamstwo. I to jest kłamstwo. Nie jest to łatwe, co mówię. Ale jak ono to jest istotne, żebyśmy żyli prawdziwym duchem. Bo ja z przerażeniem patrzę naprawdę, ilu ludzi, mimo chrzczonych chrześcijan, żyje Starym Testamentem. Żyje właśnie, usprawiedliwia się z uczynków, a nie przeżywa tej darmowej łaski, i ilu wchodzi właśnie w duch faryzeizmu, pogardza innymi, myśląc, że sami siebie są dobrzy. I to jest tragedia. Nie? I to jest tragedia. Święty Paweł, dawny faryzeusz, uznał za śmieci swoją własną sprawiedliwość pochodzącą z prawa. Bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, nie mając mojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, lecz Bożą sprawiedliwość otrzymaną dzięki wierze w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze. Dlatego tylko jedyny właśnie Paweł z taką mocą i dzięki niemu otrzymaliśmy tę piękną teologię właśnie w liście do Rzymian, do Galacjan o usprawiedliwieniu, o darmowej łasce. Dlaczego to napisał Paweł? Bo on właśnie to osobiście przeżył. Bo on sam przeżył ten dramat. Bo jak wiecie, przed nawróceniem on był hiperpobożny. Przewyższał w swojej gorliwości innych faryzeuszy. I zobaczcie, do czego go to doprowadziło. Że mordował w imię prawa innych ludzi. Ale kiedy mu spadły łuski pod Damaszkiem, Jezus przemówił do niego: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? To on wtedy przeżył zupełną metanoję. I on uwierzył, że łaską, darmo jesteśmy zbawieni. Darmo, łaską, nie za pomocą uczynków, żeby nikt się nie chlubił. I Bóg to zrobił, bo Słowo Boże mówi tak. Bóg wszystkich, nie jest napisane niektórych, wszystkich poddał pod prawo grzechu. Wszystkich. Aby wszystkim okazać miłosierdzie. Rozumiesz? Wszystkich pod prawo grzechu, aby wszystkim okazać miłosierdzie. Jaki jest stąd praktyczny wniosek? Jest taki, że wszyscy jedziemy na tym samym wózku. I jeśli ty nie grzeszysz, to nie dlatego, że jesteś lepszy od innych, tylko dlatego, że Bóg dał ci łaskę, że nie grzeszysz. Bo w oczach Bożych wszyscy jesteśmy jednakowi. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. A my robimy różnicę. I ciągle osądzamy, porównujemy się. Bo z naszej strony, jak powiedziałem, jaka jest pułapka? Ja nie grzeszę, on grzeszy. Skoro ja nie grzeszę, to mam prawo czuć się co? Lepszym. I to jest kłamstwo. Bo ty nie grzeszysz nie dlatego, że jesteś lepszy, tylko dlatego, że cię łaska Boża zachowuje. Rozumiesz? Ale to jest dar Ducha Świętego. To jest proces, słuchajcie. Ja już nie mam złudzeń. Pan Bóg już mnie tak przerobił, tak już mnie przemielił, walcem przejechał, że ja wiem, że sam siebie jestem jedynie w stanie zgrzeszyć. Nic więcej Bogu nie mogę ofiarować. Jedynie grzech. Wszystko jest łaską. I ja już nie mam złudzeń. Jeśli czynię coś dobrego, to wiem, że to jest Jego łaska. I chodzi o to, żebyś ty doszła do takiego stanu właśnie. Dała się tak oczyścić. I wtedy Bóg będzie mógł przez ciebie działać cuda. Bo może pragniesz, marzysz, tęsknisz. Boże, dlaczego mi nie udzielasz charyzmatów, darów? Chciałbym pomagać ludziom, uzdrawiać, mówić językami, mieć dar proroctwa, mieć to. Dlaczego? Przecież modlę się o dobre rzeczy. Dlaczego mi skąpisz darów Ducha Świętego? Nie proszę o pieniądze. Nie proszę o urodę, nie proszę o zdrowie. Proszę o rzeczy tylko duchowe. A ty mi nie dajesz. Dlaczego? No właśnie dlatego, żebyś kradła chwałę Bogu. I to jest pułapka dla niektórych liderów właśnie, że potem wpadają w pychę, nie? Wtedy Bóg będzie mógł działać cuda, kiedy ty będziesz przezroczysty. Kiedy będzie przechodzić przez siebie, będziesz po prostu nikogo nie zatrzymywał na sobie, tylko będziesz przepuszczał. I tacy są aniołowie, są przezroczyści. Oni są tak piękni, że mogliby właśnie być dla nas przeszkodą, ale oni tak działają w ukryciu, skromności, nie mówią swojego imienia, czyli nie objawiają swojej istoty, żebyśmy ich czasem nie ubóstwili, żebyśmy nie utożsamili ich z Bogiem. I dlatego dopiero wtedy będziesz aniołem dla drugich, będziesz mogła działać, Bóg przy ciebie będzie mógł działać cuda, kiedy już do ciebie się nic lepić nie będzie, nie? Bo dopóki się będzie do ciebie coś lepić, no to Bóg dla dobra twojego nie udzieli ci łaski, bo ta łaska by cię zabiła, ta łaska obróciłaby się przeciw tobie, rozumiesz? Ale kiedy Bóg chce nas oczyścić, to co my robimy? No właśnie, uciekamy. I problem jest w tym, że nie dlatego jest tak mało świętych, mało tak uduchowionych, kontemplatyków, mistyków, że Bóg właśnie ten dar rezerwuje dla wybrańców. Nie. Dlatego, że wielu ludzi nie chce dać się oczyścić. Ucieka, zawraca, cofa się, bo oni mają inne wyobrażenie o świętości, o duchowości, bo oni chcą właśnie wzrastać, stać się coraz to, a tu chodzi coraz niżej. Nie? Ktoś na przykład, pamiętam, ktoś tam zaczął życie duchowe, coś mówi, ojcze, no, teraz do tego, ja widzę, że coraz jestem grzeszniejszy. Mówię, nie, ty zawsze takim byłeś, tylko dopiero teraz to widzisz. Nie? Wcześniej nie widziałeś tego. I dlatego święty Paweł, dawny faryzeusz, mówi, uznaje to za śmieci. W oryginale, w języku greckim napisane, że to jest jeszcze bardziej brutalne. Uznaje to za gnój. Nie? Za gnój. To mniemanie, że to ja sam siebie. Wiemy, że święty Paweł rozwinął swoją myśl na ten temat przede wszystkim w związku z kryzysem kościoła w Galacji. Judeo-chrześcijańscy kaznodzieje przybyli nauczać Galatów o tym, że dla zbawienia konieczne jest obrzezanie i przestrzeganie żydowskiego prawa. Natomiast Paweł, który już wcześniej ewangelizował ten region, głosił z entuzjazmem, że człowiek zostaje zbawiony nie dzięki przestrzeganiu prawa, ale wyłącznie przez łaskę Bożą, otrzymaną dzięki wierze. Stąd w pełen emocji list do Galatów, w którym splatają się wyrazy zgorszenia, skargi, apele, wezwania, wyrzuty. Czytając ten list widzimy, że nic bardziej nie leży na sercu świętemu Pawłowi niż Ewangelia darmowości zbawienia. darmowości zbawienia. Dlatego ja z bólem patrzę, jak wielu wykrzywia Ewangelię, bo często się wkrada w kaznodziejstwie właśnie moralizm, co jest zabiciem Ewangelii, dobrej nowiny. Mówienie, musisz, powinieneś, staraj się, bądź dobry, nie pij, nie zdradzaj żony. Czy to jest złe? No dobre mówienie, tylko że to nie jest ewangeliczne. Dlaczego? Dlatego, że się wmawia, że ty możesz się sam zmienić, nie? Powiedz, czy coś pomoże, jak ja ci powiem, nie grzesz, no nie grzesz, no to weź i nie grzesz. I takie moralizowanie jest zaprzeczeniem Ewangelii, bo nikt z nas siebie nie potrafi nie grzeszyć. Ja mogę tylko prosić i żebrać i błagać, Panie Boże, zachowaj mnie przed grzechem. Bo ja dziś chwalę Pana, dzięki Ci Boże, żyję w łasce uświęcającej. Chwała Panu. Ale ja nie wiem, czy ja jutro będę miał łaskę uświęcającą. Ja nie jestem tego pewien. Ja jestem pewien, że jak będę się modlił, trwał z Bogiem, to mnie nic nie grozi. Ale wiem że sam siebie, że jestem zdolny, jutro leżeć jak świnia w płocie. I muszę mieć tego świadomość. Dlatego widzimy, że nic bardziej nie leży na sercu świętemu Pawłowi niż Ewangelia darmowości zbawienia. Judaizującym chrześcijanom, którzy utrzymują, jakoby przestrzeganie prawa było konieczne do zbawienia, Paweł replikuje, ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosimy, niech będzie przeklęty. Nie? Do tego stopnia się posuwa Paweł. Niech będzie przeklęty. Bo to jest zabicie tej dobrej nowiny. Bo czym jest dobra nowina? Że Bóg daje ci za darmo zbawienie, za darmo. Naszą rolą jest tylko przyjąć. Ale właśnie na tym polega trudność, że nam pycha nie pozwala przyjąć. Bo żeby przyjąć, to ja muszę uznać co? Że z siebie sam nic nie mogę. A ja całe życie chcę udowodnić, że coś sam z siebie mogę. A Jezus mówi, nic beze mnie uczynić nie możecie. A ja z uporem maniaka mówię, nie. Ja się zaprę, ja zrobię dobre postanowienie, ja udowodnię. No i to jest poprzek Ewangelii. Nie? Dla Pawła mniemać, jak faryzeusze, że jest się usprawiedliwionym przez swoje własne uczynki, to wywyższać siebie i przywłaszczać sobie chwałę Boga. A to stanowi samą istotę grzechu. Nie? Jest taki fragment z Księgi Jozuego, kiedy doszło do świętokradztwa. Pamiętacie, kiedy Izraelici zdobyli Jerycho bez użycia miecza, tylko poprzez trąbienie, te trąby, nie? A potem chcieli zdobyć Ain. Taka mała wioseczka, ruina, to tak się tłumaczy z hebrajskiego. Ponieśli klęskę. I okazało się, że przyczyną klęski był jeden człowiek, który... Bo grzech ma wymiar społeczny, nie? Każdy grzech, nawet bardziej intymny, osobisty, niszczy całą wspólnotę, cały Kościół. To nie jest tylko moja prywatna sprawa. I Jozue jest przerażony, nie? No jak to? Tu taki triumfalny zwycięstwo, to nagle klęska. I modli się do Boga i Bóg każe mu dokonać sądu, nie? Rzucają losy i akurat pada na pokolenia i tam wybierają padł na Kana. I on mówi takie ciekawe słowa do niego. Synu, oddaj chwałę Bogu. Co on chciał przez to powiedzieć? Synu, wyjaw swój grzech. My najbardziej oddajemy chwałę Bogu, kiedy wyznajemy swój grzech. Bo co ty robisz? Czynisz Boga świętym, a siebie grzesznikiem, czyli stajesz w prawdzie. W ten sposób najbardziej chwalimy Boga, nie? Bo Bóg jest jedynie święty, a my jesteśmy grzesznikami. A więc jeśli chcesz oddać chwałę Bogu, to mów. Jestem grzesznikiem, Jezusie, Synu Dawida, zbaw mnie, ulituj się nade mną. Nie? A ty myślisz, że oddasz chwałę Bogu przez co? Kiedy będziesz sobie świetnie radził. Nie? A to jest odwrotnie. Zejść, aby się spiąć. Tutaj tkwi cały ewangeliczny paradoks prawdziwej drogi duchowej chrześcijanina. Święty Benedykt w rozdziale 7 swojej reguły mówi, że wznosimy się przez uniżenie i zejście w biedę naszego bytowania. Chrześcijanin ma iść za Chrystusem w Jego uniżeniu. Uniście się przed Panem, a wywyższy was. Jak zatem wejść na górę Karmel? Trzeba na wzór Chrystusa zejść w upokorzenia i noce, zejść przez krzyż, zejść wreszcie przez całkowite obumarcie dla samego siebie, umrzeć razem z Nim, aby wspólnie z Nim zmartwychwstać. Dwie postawy duchowe, które nam grożą. Faryzeusz i celnik z Ewangelii Łukasza przedstawiają dwie postawy duchowe, które nieustannie w nas walczą. Jest w nas to zmaganie się. Porównajmy te dwie postawy. Celnik trzyma się z daleka, można by powiedzieć w ostatniej ławce w kościele. Nie ośmiela się nawet podnieść oczu, uznaje się za nędznego i biednego. Nie próbuje nawet dociekać, w którym mieszkaniu doskonałości miałby się znaleźć, nie? Ktoś może czyta twierdzę wewnętrzną Teresy z Awila, no, czwarte, piąte mieszkanie, w którym już jestem. Drugi faryzeusz stoi wyprostowany, stosuje najbardziej liturgiczny sposób modlitwy, dziękczynienie i uwielbienie. Jest zatem w górze, z przodu, z możnymi, wyniesiony niemal w prezbiterium, nie? O, my tutaj należymy do wspólnoty, my jesteśmy kimś, a ci biedacy to nawet się nie umieją modlić, nie? Grozi nam to? No grozi. Nieustannie nam pycha grozi. Obydwaj, i faryzeusz, i celnik modlą się. Celnik przycupnięty w ostatniej ławce, upokorzony i odrzucony przez rzeczników oficjalnej religii, nie obawia się wyrazić swojej moralnej nędzy. Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Drugi faryzeusz, który spiął się na wyżyny, nie uznaje się za grzesznika. Uważa, że jest bogaty w całą swoją duchowość i wiedzę religijną. Przestrzegał litery prawa. Jest dumny ze swojej porządnej moralności i ze swoich cnót. Pokłada ufność w swoich uczynkach. Jasne jest, że faryzeusz osądza celnika, który pozostaje z tyłu, bije się w piersi, bardzo ubogi w duchowość. Faryzeusz uważa, że jego modlitwa jest głębsza, bardziej wewnętrzna, bardziej medytacyjna od modlitwy biednego celnika. Faryzeusz żywi pogardę wobec modlitwy, próśb, błagania, woli uwielbienie. Ewangelia mówi, że nie raczy nawet poruszać wargami, w duszy się modlił. Upaja się swoją duchowością, najwyższą doskonałością moralną i religijną. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu, daję 10 ze wszystkiego, co nabywam. No super, fajnie, jak go nie pochwalić? A może zatęsknimy, żeby takie osiągnąć szczyty? I przypowieść kończy się jakby gromem z jasnego nieba. Widać, czym jest prawdziwa duchowość i prawdziwa droga do świętości. Wchodzimy coraz wyżej, kiedy podążamy drogą w dół. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Kochani, kończąc już, ja sobie zdaję sprawę, że to nie jest kwestia konferencji, mojego tutaj gadania. Pewne rzeczy da tylko zrozumieć Duch Święty. Dlatego módlcie się, jeśli pewne rzeczy niezrozumiałe, to proście Ducha Świętego, bo on to uzupełnił, wypełnił. Ja mogę tylko powiedzieć ewangelicznie. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Kto może pojąć, niech pojmuje. Amen.